Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
I tak, drodzy państwo, 8:35, no to bez muzyki, bo też kolejny bardzo ciekawy gość, który jest już razem z nami, Miłosz Lodowski, publicysta, dziennikarz, także twórca kanału Chłodnym Okiem. Dzień dobry.
Czuj duch, Miłosz Lodowski, nie dziennikarz, bo to jednak jest zawód wyjątkowy, więc ja sobie tutaj nie przypisuję tego typu umiejętności, raczej komentator, a zwykle projektant i tym się zajmuje.
Myślę, że ja i większa część naszych słuchaczy zgodzi się, że pan posiada umiejętności absolutnie większe niż większość dziennikarzy. Na przykład ja to mówię o sobie teraz i komentuję pan, więc absolutnie można tak pana nazywać, ale dobrze, więc komentator polityki. My przed momentem rozmawialiśmy, zresztą fragmentu tej rozmowy pan słuchał, z człowiekiem, politykiem, bardzo mocno doświadczonym, który spędził w Parlamencie Europejskim chyba około 20 lat. Mówiliśmy między innymi o nowym budżecie, ale też o trochę o takich ogromnych wpływach niemieckich, francuskich. I teraz będziemy kontynuować ten temat, ale z przyjrzeniem się po pierwsze, jaka jest agenda i o co chodzi w polityce obecnego rządu, jeżeli chodzi o te relacje z Niemcami. Pojawiła się głośna wystawa, pan zwrócił na nią uwagę, ta wystawa w Gdańsku. Gdyby pan mógł jeszcze w kilku słowach przybliżyć słuchaczom Radia Wnet. No i jak czytać, jak rozumieć to, że w ogóle coś takiego pojawiło się w naszej przestrzeni publicznej?
No właśnie, ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że to się pojawiło teraz. To jest, powiedziałbym, pewien element szerszego zjawiska, bo biorąc pod uwagę na przykład to, co jest skandaliczne, co już się wydarzyło tylko w tym roku, a jest w tej sferze symbolicznej zauważalne, no to proszę sobie wyobrazić, że władze Gdyni, czyli miasta należącego do tego kompleksu trójmiejskiego, w tym roku jeszcze świętowało, czy starało się wziąć udział w imprezie, która dotyczyła katastrofy morskiej i owszem, no tragedii ludzkiej, tak patrząc z punktu widzenia humanistycznego, statków Kriegsmarine, czyli właśnie marynarki wojennej z czasów II wojny światowej niemieckiej, Steubena, Goi i Wilhelma Gustloffa. To były straszne tragedie ludzkie, tam więcej osób zginęło oczywiście niż na Titaniku. Ale umówmy się, uczestnictwo władz miasta Gdyni w wydarzeniu, które było poświęcone, bo teraz jest właśnie ta część, która jest po prostu jakimś wielkim skandalem. Drodzy państwo, na Goję, Steubena i Wilhelma Gustloffa nie mógł się dostać każdy, nawet jeśli był Niemcem. To trzeba było być człowiekiem, który jest członkiem partii, Narodowo-Socjalistycznej Partii Pracy Niemiec, czyli po prostu NSDAP. Mhm. I trzeba było mieć po prostu twarde papiery i być często też członkiem Waffen-SS. No po prostu tam uciekała z Pomorza elita niemieckiego militaryzmu i powiedziałbym wszystkiego, co najgorsze, co Polacy poznali na własnej skórze i często też tracąc bardzo wielu członków swoich rodzin. Więc celebrowanie przez polskie władze czegoś tak ohydnego i ucieczki ludzi, no mówię, z punktu widzenia czysto ludzkiego, to być może byłoby zrozumiałe. Umówmy się, polskie tragedie, które dotyczyły chociażby mieszkańców Gdyni, którzy byli mordowani w Piaśnicy i też trafiali do Stutthofu, są znacznie ważniejsze dla polskiej tożsamości niż celebrowanie niemieckich uciekinierów, którzy byli jawnie związani z tym totalitarnym państwem, którym była III Rzesza, więc to wygląda na to, że to jest cała sekwencja zdarzeń, która po prostu układa się w pewnego rodzaju konsekwentną rzecz. Rok temu z kolei w to samo muzeum, w które teraz wypuściło właśnie wystawę Nasi Chłopcy, celebrowało wraz znowu z przedstawicielami Niemiec, którzy bardzo intensywnie działają na tamtym terenie, postać pułkownika Stauffenberga. No, z punktu widzenia tej opowieści, którą nam się serwuje troszeczkę w cukierkowej formie, to był oczywiście człowiek, który dokonał zamachu na Adolfa Hitlera. Mhm. No i gdyby tak było, to być może moglibyśmy jeszcze przymknąć oko na inne rzeczy, które miały miejsce. Natomiast ten człowiek był polakożercą i ten zamach nie był organizowany dlatego, żeby przerwać Trzecią Rzeszę i spowodować inne jej ruchy, tylko dlatego, że ci goście byli jeszcze większymi nazistami niż sam Adolf Hitler i uważali go za pewnego rodzaju odstępcę, nie gwarantującego skutecznego efektu w postaci zwycięstwa tej Trzeciej Rzeszy. Więc ustawianie narracji na terenie Rzeczpospolitej, która sprzyja jakiemuś rewizjonistycznemu, niemieckiemu, no to jest proszenie się o guza i ustawianie Polaków, nie dość, że w zderzeniu z tradycją właśnie własnych rodzin, które bardzo często przeżywały gigantyczne tragedie i plucie tak naprawdę w twarz naszym przodkom i nie tylko przodkom, bo przecież te traumy dotyczące II wojny światowej są w polskich rodzinach bardzo silnie dziedziczone.
Donald Tusk może powiedzieć, że w jego rodzinie też są traumy, że na końcu tej wystawy jest przecież element prywatny.
Więc ja poniekąd jestem w stanie zrozumieć pana Donalda Tuska, bo ja też jestem z rodziny mieszanej, która jest polsko-niemiecka, właściwie polska-polska, ale akurat ta część po mojej mamie, no to są polscy Niemcy, tak? Więc rozumiem tego typu konflikty tożsamości. I rozumiem pewnego rodzaju problemy, bo te napięcia w rodzinie i pomiędzy rodzinami też były zauważalne, prawda? Tym bardziej, że rodzina mojego ojca straciła nieprawdopodobną ilość, szczególnie mężczyzn, w czasie II wojny światowej, w zasadzie zakatowanych w obozach koncentracyjnych. I to jest sytuacja tych napięć, ona jest dziedziczona i w związku z tym rozdrapywanie tych ran w ten sposób właśnie, to jest próba tak naprawdę grania w narrację niemiecką, która jest bardzo sprytna i ona ma powodować, że Polacy mają zostać ubabrani współsprawstwo, w jakąś bierność, w tworzenie jakiejś fikcyjnej opowieści o tym, co się na ziemiach polskich działo. I oczywiście w momencie, w którym znikają z naszego ziemskiego padołu osoby, które były bezpośrednimi świadkami tamtych zdarzeń, to tego typu lepienie takiego golema fikcji i przeinaczeń jest bardzo wygodne i bardzo łatwa, na pewno łatwiejsze niż w przeszłości. Ja mam takie wrażenie, że gdybyśmy opowiadali tą historię inaczej jeszcze, gdy ta historia, czy podobna historia w wersji artystycznej była przedstawiana, nie wiem, 15-20 lat temu, bo to chyba jakiś taki czas był, to pan Daniel Olbrychski potrafił chyba w zachęcie, jeśli dobrze pamiętam, przyjść z szablą i po prostu pociąć zdjęcia aktorów, którzy byli poprzebierani w stroje niemieckie, żeby zaprotestować, tak wtedy to tłumaczył, zaprotestować przeciwko ubieraniu nazizmu w piękny kostium, prawda? Że Niemcy ubrani w niemieckie mundury, zaprojektowane zresztą przez Hugo Bossa, prawda? Byli źli, owszem, ale pięknie się ubierali, tak? Dokonując pewnego rodzaju syntezy i tak ta wystawa mogła być odbierana, a przynajmniej tak i on ją odebrał. A teraz mija 20 lat i wydaje się, że po prostu my jako społeczeństwo, przynajmniej w tej części też płacącej podatki, no bo oczekujemy tego, żeby państwo realizowało też polską politykę również historyczną i w sferze wizerunkowej chroniło wizerunek także całego narodu, stajemy się troszeczkę bierni albo jesteśmy biernymi zakładnikami jakiejś bandy, która próbuje nam restytuować jakieś dziwne tożsamości na naszym terenie, próbuje odbudowywać jakieś dziwne relacje i też kształtować te relacje w bardzo niepokojącym kierunku.
No właśnie, bo to jest jeden aspekt, ta polityka historyczna i to, w jaki sposób jakby próbuje się przedstawić ją światu, a my też jesteśmy w tym kompletnie ułomni, to powiedzmy sobie szczerze, że Polska nie potrafi zadbać o swoją politykę i o to, jak sprzedać tak naprawdę. My mamy wiele też pięknych, naprawdę, i to chyba wyjątkowych na arenie światowej takich momentów, którymi powinniśmy i moglibyśmy się chwalić. To nie jest zrobione i to bez względu na to, to jest moja opinia już teraz, tego, kto rządzi. Niestety oczywiście tutaj ta prawa strona, tutaj mam dużo mniej zarzutów, ale nadal, bo był czas, żeby zadbać o to lepiej. Natomiast druga warstwa to dzisiejsze relacje polsko-niemieckie, szczególnie te relacje gospodarcze, bo spójrzmy, jak my mało mówimy o tych zagrożeniach. Na przykład, nie wiem, 70% polskich portów dzisiaj de facto należy do Niemiec. Znaczy, no nie mówimy, nie można sprzedać samego portu, ale wszystko to, co jest wewnątrz, spółki, które tam dealują, prawda? Infrastrukturę, tak, to już teraz należy do Niemiec. I tak po kolei, prawda? Kwestia spławności Odry, ten cały park. Przecież no, polscy ekolodzy za pieniądze z niemieckiego Ministerstwa Środowiska, pracując jakby i biorąc pieniądze z niemieckiej strony, wydawali raporty mówiące o tym, że Odra de facto powinna być niespławna po naszej stronie, bo jest potrzeba tego parku. No to jest jakaś aberracja. Znaczy, my tak mało mówimy o tym, że może tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia z próbą, po pierwsze, odbudowania takich wpływów niemieckich na terenach polskich, ale które Niemcy traktują de facto jako swoje? Ale to jest otwarte pytanie, bo ja już trochę zawarłam zbyt wiele tez w tym, ale może nie, to jest też...
Nie. To są bardzo sprawne obserwacje, dlatego, droga pani redaktor, że proszę przypomnieć, że parę dni temu uzyskaliśmy informację o tym, że wszystko, co dotyczyło Turowa, zostało jakby wytłumaczone, że to Polska miała rację i w zasadzie te wszystkie płacone przez nas miliony, które płaciliśmy Unii Europejskiej w ramach kary zasądzonej przez panią hiszpańską sędzię, były niezgodne z prawem albo niezgodne z logiką i w zasadzie ten wielki huczek, który był wokół tej sprawy, no jest dosyć dyskusyjny i wygląda jak jedną misternie zrobioną operację wpływu tak naprawdę, bo drodzy państwo, to oczywiście można to, co obserwujemy, rozważać na polu takiej gry tylko i wyłącznie gospodarczej, być może jakiejś nawet wojny gospodarczej i walki o interesy, twarde interesy w Unii Europejskiej, pojawia się kryzys, więc każdy szuka przestrzeni do bypassowania swoich własnych możliwości poszerzania wpływów. Ale to też troszeczkę, no bo ja zupełnie nie widzę powodu, żeby nie analizować tej sytuacji dokładnie tak, jak analizowaliśmy i słusznie zresztą, etapy rosyjskiej agresji na szczególnie wschodnią część Ukrainy, prawda, na Donbas i te wszystkie miasta, które były podstawą jednak pewnej polityki przemysłowej też Ukrainy, tej odrodzonej po latach komunizmu. I to jest tak, że Rosjanie wybrali taką metodę, że najpierw aktywizowali swoją mniejszość, prawda, a potem w ramach tej mniejszości dorzucali jeszcze zielone ludziki, które działały na rzecz, potem pojawiały się oczywiście jakieś elementy protestów, działań na rzecz, a w końcu przyszło twarde wojsko i po prostu zajęło te tereny. I oni przyjęli metodę kinetycznej agresji jako element taki, powiedziałbym, działający skutecznie i okazało się, że oczywiście częściowo się przeliczyli, ale to jest też tak, że wojna pochłania tam miliony teraz ofiar i to, co obserwujemy, jest jedną wielką tragedią. No ale tymczasem u nas przyjęto metodę, bo ja odnoszę wrażenie, że to jednak jest metoda i zaplanowana akcja z Zachodu, nieco innej formy agresji, która przypomina bardziej to, co się dzieje w Katalonii, a pamiętajmy, że w Katalonii mieliśmy też pana pułkownika Rubcowa, który także działał tutaj w rozmaitych okolicznościach na terenie Rzeczpospolitej. Więc tak, to jest tak, że ja mam wrażenie, że toczy się pewnego rodzaju dalej ciągłość paktu Ribbentrop-Mołotow, tylko u nas Niemcy, patrząc na sytuację, jakby drastyczność tej sytuacji, spróbowali z powodzeniem, jak się okazuje, odbudować swoje wpływy, szczególnie na tych zachodnich terenach, które w dalszym ciągu uważają jako będące pod częściowym i czasowym zarządem polskim, bo tak oficjalnie w swoich dokumentach też w niektórych szczególnie instytucjach próbują zapamiętywać tą historię szczególnie zachodnich części obecnej Polski. No i to jest rzecz chyba najtragiczniejsza, bo my się godzimy po prostu na wypieranie swojej tożsamości często rękoma polskich urzędników. Dosyć sprytnie robiono, bo drodzy państwo, to jest tak, że często konserwator zabytku w ramach przywracania pewnej wartości przeszłości usuwa ślady polskości, która została tam zainstalowana na przykład po 1945 roku. Albo usuwa elementy kolorytu lokalnego związanego właśnie z ludźmi, których też wypędzono. I tu też wypędzono po prostu ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej, zajęli nowe miejsca po 1945 roku. I te elementy tożsamości także są czyszczone rzekomo dlatego, żeby przywracać wartość obiektów przeszłości. No i zaczyna się od konserwatorów, potem są elementy miękkiego wpływu i to wygląda po prostu jak hybrydowa operacja. Potem się okazuje, że na przykład część środków unijnych jest dystrybuowana nie via Skarb Państwa, tylko bezpośrednio do konkretnych samorządów. Czyli to wygląda już jak budowa po prostu jakichś ponadnarodowych działań, które no mają budować sferę wpływu. No czymże to jest, jak nie operacją hybrydową, tylko działaniem w tej sferze gospodarczej. I teraz dochodzimy do tego, co pani redaktor była łaskawa powiedzieć na samym początku pytania, Mianowicie, że potem zaczynają się jakieś takie dziwne gry typu właśnie organizacje z Mecklenburgii, czy właśnie rządy lokalne Mecklenburgii, czy Vorpommern, czyli tego Pomorza Przedniego, sponsorują i inspirują bezpośrednio organizacje ekologiczne na terenie Rzeczpospolitej i potem te organizacje doprowadzają do tego, żeby zablokować jeden z najważniejszych projektów akurat zachodniej Polski, czyli próbę zbudowania szlaku żeglugowego, czy odbudowania szlaku żeglugowego, bo on kiedyś tam był, który miał na zasadzie migracji północ-południe nawet doprowadzić do tego, że od strony Dunaju będzie bezpośrednie przełożenie i przerzucenie towarów właśnie taką równoleżnikową drogą północ-południe do Szczecina, prawda? Potem okazuje się, że część nabrzeży właśnie w Szczecinie i w Świnoujściu przejmują Niemcy. Potem się okazuje, że to samo próbują robić w Gdańsku, w Gdyni i te rzeczy okazują się coraz bardziej niepokojące. Więc jeszcze, żeby było gorzej, drodzy państwo, żeby nie było tak wesolutko, bo często nie zwracamy na to uwagę, bardzo często, poza oczywiście powiedziałbym pewnym oglądem państwa, to też jest szokujące, że państwo tutaj nie reaguje, nasze samorządy zadłużają się ponad miarę. I to jest tak, że oficjalnie zadłużenie Polski, które w tym roku jest akurat gigantyczne, bo już dojdzie do deficyt do 380 miliardów, to jest nic przy tym, jak jest zadłużone 19 największych polskich miast. Kraków ma 8,5 miliarda długu. Drugie co do wielkości miasto. A Warszawa też jest na tej liście 19, mimo że jest najbogatszym polskim miastem. Więc to jest, zaraz będzie tak, że infrastruktury miejskie w naszych miastach będą po prostu przejmowane przez wierzycieli. I dopiero wtedy zacznie się płacz i zgrzytanie zębów, jak się okaże, że po prostu nasze miasta, nasza infrastruktura krytyczna, a teraz jeszcze się chyba okazało, że nawet most w Stłubicach jest utrzymywany przez Polaków, a jest w dyspozycji i w zarządzaniu administracji niemieckiej. No to są rzeczy jakieś kompletnie nieprawdopodobne. To znaczy w bardzo precyzyjnych miejscach, które mają znaczenie strategiczne, Polska kapituluje. Polskie służby nic nie robią w tej sprawie. Polscy obywatele, no, wiedzeni jakimś patriotycznym impulsem, starają się te deficyty państwa zasypać, ale to też nie może być tak, że obywatel polski, który jest nieprzygotowany często, bo specjaliści ze służb to potwierdzą, do chronienia granicy, ma to robić.
Oczywiście, bo też chciałam to powiedzieć, że czy to służby, no my tak naprawdę mamy paraliż służb w ostatnim czasie. Ostatnio rozmawiałam z byłym szefem kontrwywiadu, który oczywiście jakby konkluzja była bardzo pesymistyczna, bardzo smutna. No służby nie mogą działać sprawnie, jeżeli cały czas jakby po pierwsze je upolitycznia skrajnie, to jeszcze czegoś takiego w ostatnim czasie nie było chyba w historii Polski. Ale to już tak, bo trochę kończąc naszą rozmowę, no wiemy, że raczej nic się nie zmieni, jeżeli nie zmieni się faktycznie w Polsce, nie chcę mówić, że obecny rząd, ale no pewien taki układ polityczny, który dzisiaj funkcjonuje, no bo tej woli politycznej ze strony czy obecnego premiera Donalda Tuska, no raczej nie będzie, aby jakoś mocno sprzeciwiać się polityce niemieckiej. My już chyba to możemy taki wniosek śmiało wyciągnąć. Czy pan uważa, że to, co dzisiaj się dzieje na polskiej scenie politycznej, te rozmowy koalicyjne, te wszystkie spotkania, tak mocno i szeroko komentowane przez obie grupy, czy to może być jakaś realna szansa na to, że faktycznie dojdzie do pewnej zmiany, czy do wywrócenia tego stolika? No może ta konfederacja, która, prawda, tak urosła oczywiście do pewnego stopnia, ale jakieś zaplecze polityczne wydaje się, że ma, że to nie jest taki już typowa, jak pan by ocenił tą jakby naszą scenę polityczną?
Pani redaktor, ja bym oddzielił dwie sfery, to znaczy sfera, która jest aktualnie w tej sferze możliwości i kompetencji naszych polityków, od czegoś, co się według mnie pojawiło w tej kampanii. To, że mówimy o takich sprawach, to jest też pewnego rodzaju przełom, który jest owocem właśnie tego zdarzenia. Mianowicie my musimy zwrócić uwagę i też mam wrażenie, że to już coraz częściej się pojawia, że polskie społeczeństwo musi troszeczkę się przebudzić i pamiętajmy, że politycy działają skutecznie wtedy, kiedy mają z jednej strony przed sobą interes polityczny, który spowoduje, że będą mieli gwałtowne zyski polityczne, a z drugiej strony oddech obywatelski na plecach, który powoduje, że są zmuszeni do pewnych działań. Więc to są dwa warunki, żeby był ten oddech obywatelski, po prostu stałe patrzenie ich, czy stałe patrzenie na ich ruchy. To wynika, znaczy to zmuszeni jesteśmy przebudzić społeczeństwo i mam wrażenie, że ta część jest dużo ważniejsza. Jeśli pamiętacie państwo, bo były takie operacje przecież w przeszłości, no co prawda ponad 100 lat temu, ale odbywały się na ziemiach polskich, jak Hakata na przykład, no to sakatą, nie było państwa polskiego i Polacy jakoś sobie radzili, prawda, z tymi niemieckimi elementami, które miały w podtekście wywłaszczanie, zniemczanie i rzeczy po prostu polegające na właśnie wyzuwaniu z ziemi i wyrzucaniu z własnej tożsamości. No i to Polacy musieli przenieść sami, ale dlatego, że uznali, że sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba się zaangażować. Więc drodzy państwo, to jest tak, że niestety bez polskiego zaangażowania, bez zaangażowania polskiego społeczeństwa, nawet najlepsi politycy sobie z tą sytuacją nie poradzą, bo to niestety musi być działanie całego narodu, który ma świadomość powagi sytuacji i zaczyna reagować właśnie w tak poważnej sytuacji, jaką teraz mamy. I to wtedy dopiero może doprowadzić do jakiejś erozji władzy, do elementów zmiany, czy do wymuszenia, czy pokruszenia się tego jednolitego frontu sprzedawania Polski tak naprawdę. No bo tutaj już, drodzy państwo, nie ma miejsca na krygowanie się, na jakieś gładkie słówka, czy na próby omówienia. To jest po prostu zdrada, to co ci państwo realizują. I niestety, to jest przykro mówić, że to jest zdrada, która chyba wyszła przypadkowo. To znaczy przypadkowo tyle, że ci państwo zaplanowali pewnego rodzaju proces. Teraz obserwujemy skutki. Natomiast nie przewidzieli jednego, że naród polski wbrew wszystkim, powiedziałbym, z elementom na ziemi i w niebie, które wskazywały, wybrał pana Nawrockiego. I po prostu bez względu na to, że państwo było gigantycznie zaangażowane w to, żeby utrącić tę kandydaturę. Podkreślam, państwo było zaangażowane, instytucje państwa, prawda?
No tam przewaga, obsadza, tak, była.
Także mam wrażenie, że ten etap przebudzenia powoduje, że być może jest już za późno, ale po prostu musimy zrobić wszystko, żeby to się udało.
I tutaj postawimy kropkę, ale na pewno do tych tematów będziemy wracać. Mam nadzieję, że również z panem Miłoszem.
Jestem pani redaktor, do pani dyspozycji zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję. Miłosz Lodowski, komentator polityczny, autor podcastu Chłodnym Okiem. Dobrego dnia.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.